Dzień dobry Państwu. Technologie, które zmieniają Poznań. To tytuł drugiej debaty organizowanej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania. Fundacja postanowiła 4 razy do roku organizować tematy na aktualne kwestie, które stoją przed wyzwaniem, jakim jest rozwój miasta. Moje nazwisko Przemysław Trawa i jestem prezesem Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Sądzę, że zanim przedstawię naszych dyskutantów, sądzę, że dwa pojęcia uczynimy pojęciami kluczowymi w czasie tej rozmowy. Pierwsze pojęcie to rozwój miasta, bo ciągle w tyle głowy to mamy na celu, w jaki sposób zagwarantować rozwój miasta. A drugie pojęcie, klucz, to technologie. O ile pierwsze nie wymaga wyjaśnień, bo każdy czuje, co to jest rozwój, o tyle technologie, jak sądzę, od razu wymieńmy trzy elementy technologii. Pierwszy element, który nas najmniej dzisiaj interesuje, to hardware, czyli maszyny i urządzenia. Przepraszam, panie profesorze, że tak prostacko określam hardware. Drugi element to software, czyli wiedza. I jak sądzę, dla wielu z państwa to będzie element bardzo istotny. I wreszcie trzeci element związany z technologiami to brainware, czyli zdolność uczenia się, czy wykorzystania technologii. To kompetencje. I sądzę, że pan profesor Drozdowski jako socjolog na ten temat powie najwięcej. A teraz czas na przedstawienie osób, które uczestniczą w debacie. Pan doktor Cezary Mazurek, szef tej instytucji, w której się znajdujemy, czyli Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Tak jak na marginesie mówiłem, instytucja dosyć mało znana w Poznaniu, z wyjątkiem kręgów akademickich, tak to określmy. Pani prezes Dagmara Nikiel. W dwóch rolach, a może bardziej w tej drugiej niż w tej pierwszej. Pierwsza rola to prezes zarządu Unique Technology Park, ale druga założyciel i prezes Unique Mint, czyli pierwszy operacyjny fundusz inwestycyjny w Polsce, który współtworzył wiele start-upów. Pan profesor Rafał Drozdowski. Socjolog, Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wiele projektów badawczych dotyczących poznaniaków przez osoby związane z tą instytucją jest prowadzonych. Pan profesor Tomasz Łodygowski, onegdaj znany jako rektor Politechniki Poznańskiej, jest kierownikiem Zakładu Lotnictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu, ale nie w tej roli, panie profesorze, dzisiaj pana witamy. Witamy pana głównie w roli przewodniczącego Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, która to rada skupia przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. I wreszcie pan Bartosz Burek, prezes zarządu, współwłaściciel Jak do Jadę. Aplikacja, która znana jest przez wiele osób w Polsce i to dla nas będzie interesujące. Jak pan do tego doszedł, panie prezesie? Zaczynamy. A jeszcze wymienimy partnerów, bo bez nich trudno byłoby tę debatę zorganizować. Partnerem strategicznym są Międzynarodowe Targi Poznańskie, partnerem merytorycznym Centrum Badań Metropolitalnych, partnerem technologicznym Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, mecenasem debaty jest firma Ataner, partnerami medialnymi Wydawnictwo Miejskie Poznania oraz Wydawnictwo Poznańskie, a współpracujemy z firmą Trin Krzysztof Ślatała oraz z World Trade Center. Zresztą szefowa World Trade Center, pani Lena Bretes, będzie obsługiwała dyskusję na czacie. Zaczynamy zatem. Panie dyrektorze, musimy wrócić do pandemii, bo ona niejako Pandemia jest swego rodzaju akceleratorem i katalizatorem zmian, które tak czy inaczej by zaszły, ale ona je przyspieszyła albo uwypukliła. Jak pandemia zmieniła podejście do nowych technologii? To pierwsze zagadnienie. A drugie, jak pan obserwuje zmiany technologiczne w świecie, jak pan w tym widzi Poznań?
No cóż, pandemia, wydawało się z początku, to jest czas, który ma swój horyzont, gdzie można powiedzieć, przeczekamy co do trudnej sytuacji i potem wróci wszystko na dawne tory. Już dzisiaj wiemy po tym okresie roku, że nie możemy myśleć o tym, że wróci dawny ład, dawny porządek technologiczno-organizacyjny w świecie. Zmieniło się tyle rzeczy, pandemia tyle wywołała przyspieszenia w obszarach obecności technologii, chociaż wcześniej się wydawało, że to jest, technologia jest wszechobecna w naszym życiu, obecności technologii na co dzień, że nie wyobrażamy sobie, patrząc intuicyjnie na rozwój technologii, jej wpływu, jej wpływ na różne zastosowania, nie wyobrażamy sobie sytuacji, kiedy z tego okresu nie można by było wyciągnąć wniosków również w kontekście dalszego zaawansowania obecności technologii w naszym życiu. Jako przykład mogę podać kilka elementów, które z naszego podwórka mamy tutaj na bieżąco i zawsze podajemy je jako ilustrację do tego, jak zmieniła się natura i struktura Centrum Badawczo-Rozwojowego w sytuacji, kiedy musieliśmy przejść do pracy w domu, a jednocześnie podtrzymać realizację ponad 80 projektów badawczych, zapewnić rozwój narzędzi, które planowaliśmy prezentować w postaci prototypów, takich jak system wideokonferencyjny czy systemy do telekonsultacji medycznych, jak musieliśmy przyspieszyć rozwój tych narzędzi, żeby one z fazy prototypu czy z fazy takiego pilotażu mogły być eksploatowane produkcyjnie w tym trudnym czasie. To się wielu zespołom udało, to był olbrzymi wysiłek, ale też i fakt, że mamy ten najbliższy styk z technologią, spowodował, że było to możliwe. I dzięki temu można powiedzieć o obszarach, o których mówiliśmy wcześniej, jako takie pola do zagospodarowania dla technologii w obszarach przyszłej jej obecności w medycynie, w edukacji, w kulturze, w sztuce, w teatrze, w świadomości społecznej mieszkańców. W okresie roku właściwie to postrzeganie zmieniło się o 180 stopni. Dzisiaj wszyscy są głodni tych technologii, są głodni i można by nawet powiedzieć żądni tego, żeby ona była niezawodnym elementem codziennego życia, również pod względem bezpieczeństwa, pod względem reguł czy norm prawnych, no a przede wszystkim pod względem takiego trochę komfortu życia w trudnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. I to, przechodząc do drugiej kwestii, to w sposób naturalny powoduje, że myślimy o tym, jak zmieni się miasto, jak może się miasto zmienić. Miasto, które w tym kontekście pracy zdalnej, właściwie otwartego rynku pracy, bowiem trudno sobie wyobrazić sytuację, że teraz łączyć nas będzie tylko fizyczna przestrzeń, w której mieszkamy czy pracujemy. Pandemia otworzyła, czy ten system pracy i kontaktów zdalnych otworzył możliwości właściwie budowania tych relacji w kontekście globalnym. Więc jeśli na to popatrzymy pod kątem wyzwania, jak miasto, jak pracodawcy, jak przemysł, jak przedsiębiorcy lokalni mogą przyciągnąć pracowników, miasto mieszkańców, turystów, no to powstają całkiem nowe wyzwania pod tym względem. Na co postawić nacisk? Nacisk trzeba postawić na to, aby mieszkańcy, którzy tu będą mieszkać, turyści, być może osoby wracające po latach studiów w te mury, będą, to wyzwanie polega na tym, aby czuły się one, że mieszkają, aby czuły one, że mieszkają w środowisku, w którym dojrzałość technologiczna jest możliwością, jest tym opportunity, a nie jest barierą w tym życiu. Tak? A więc ja często podkreślam o pewnym określeniu, które można by nazwać podażą innowacyjności, podażą technologiczną. Miasto dojrzałe, miasto rozwijające się w obszarach technologii musi stwarzać korzystne warunki do tego, aby tu się rozwijał biznes, aby tu się rozwijała, dojrzała i pod względem technologicznym, ale też i takim zastosowań technologii sfera kultury, sfera edukacji, sfera zdrowia, sfera jakości życia. Jeśli tak na to popatrzeć, to trzeba ten rozwój technologiczny na tyle zdynamizować, aby i kadry, i edukacja, i obecność technologii w naszym życiu no była w mieście powszechnie, na tyle powszechna, że wręcz niezauważalna.
Ja jeśli mogłabym dodać, to wydaje mi się, że pandemia, zresztą podobnie jak wszystkie skrajne doświadczenia, uwidacznia skrajne konsekwencje albo skrajne cechy. W moich oczach pandemia bardzo mocno uwidoczniła po pierwsze wykluczenie cyfrowe, po drugie, co jest jak gdyby po drugiej stronie tego spektrum, uwidoczniła, jakie mamy bariery w wyobraźni. Bo nagle się okazało, że w tak wielu organizacjach można było przyspieszyć digitalizację. Coś, co kiedyś zajmowało lata, nagle okazało się, że można to zrobić w miesiąc, w dwa miesiące. Pandemia również uwidoczniła, że przyspieszenie digitalizacji wykonywane przez ludzi niekompetentnych prowadzi do chaosu. Widzę szkoły i nauka online. Używanie 6-8 różnych systemów w jednej szkole przez 15 nauczycieli i wykorzystywane przez jednego ucznia, który musi się w tym znaleźć. Więc niby proste rzeczy, które można byłoby prostymi rozwiązaniami załatwić, nie można było akurat w tym środowisku, albo nie wszędzie się to udaje, ale w wielu miejscach okazuje się, że jest to możliwe. I tak jak wspomniałam, też pandemia uwidoczniła bardzo mocno wykluczenie cyfrowe, co widzieliśmy w przypadku zapisów starszych ludzi do szczepienia. Ileż kłopotów oni mieli, jakie bariery musieli przebrnąć z tym, żeby odnaleźć się w systemie. Szczęśliwie akurat można to było robić nie tylko dzięki rozwiązaniom cyfrowym, ale można było po prostu zadzwonić, jeśli się można było dodzwonić. Pandemia też uwidoczniła, jak bardzo technologia może być wykorzystywana na dużą skalę i wydaje mi się, że też pozwoliła chyba wszystkim trochę tak przybliżyć się do tej technologii. Czyli to, co kiedyś dla przeciętnego człowieka, wydaje mi się, że było w sferze takiej trochę, no słyszałem o tym, rozumiem, co to niby jest IT, albo jakiś rozwój i jakiś research, albo R&D, ale de facto te hasła były dla większości ludzi bardzo mgliste. Dzisiaj moja babcia używa telefonu do rozwiązywania swoich bieżących spraw. W ten sposób czuje się bezpieczniej. I wow, to jest niesamowita zmiana i też niesamowita szansa na wykorzystanie technologii w szerszym zakresie i przybliżenie się do niej.
Czy ja też mogę? Dwa
słowa. Tak, oczywiście.
Ja odwołam się do badań, które robimy na Wydziale Socjologii właściwie od początku pandemii. Jakoś rejestrujemy to, jak ludzie doświadczają pandemii i jak ona nas wszystkich zmienia. Robimy też badania tak zwanych instytucji kultury, jak one sobie radzą albo nie radzą z pandemią. W dodatku nie tylko w Poznaniu, ale w taki porównawczy sposób w kilku dużych miastach w Polsce. I dwie uwagi, jeśli Państwo pozwolą. To pierwsze nasze badanie pokazało nie tylko to, że uświadamiamy sobie w galopującym tempie potrzebę określonych technologii, ale również zmęczenie technologiami. Przebodźcowanie, irytację spowodowaną tym, że technologie w pewnym momencie stały się substytutem, cokolwiek by to oznaczało, normalnego życia. Tak? I teraz ja sobie wyobrażam, że to jest pewne wyzwanie dla projektantów technologii, żeby te technologie rozumiały to, że próg irytacji i wymagania związane z technologiami bardzo się zmieniły. To jest chyba coś, co no słabo jest jeszcze uświadomione, natomiast wydaje mi się bardzo ważne. Pełna zgoda z tym, co pani prezes chwilę wcześniej powiedziała na temat wykluczenia cyfrowego. To jest rzecz dramatyczna zupełnie. I ona jest tym bardziej dramatyczna, im bardziej jesteśmy skazani na, że tak powiem, życie zapośredniczone przez technologię, bo do tego to się sprowadza. I jeszcze jedna uwaga. Chyba jest tak, że mamy też do czynienia z pewnego typu, druga strona medalu, z pewnego typu wyczekiwaniem na technologię i irytacją, że tych technologii nie ma, że one nie przychodzą nam z pomocą i że nie są sformatowane w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. Bardzo dobrym przykładem jest praktycznie zupełnie nierozwiązany problem dostępu do służby zdrowia w czasie pandemii, prawda? Wydaje się, że to jest stosunkowo proste zrobić jakieś aplikacje, jakieś oprzyrządowanie, które by ułatwiło ludziom życie. Czyli pojawia się, i to jest ostatnia rzecz, którą teraz chciałem powiedzieć, pojawia się coś na kształt nowych roszczeń, które są kierowane pod adresem technologii. To są roszczenia bardzo stanowcze, bardzo takie zero-jedynkowe. Tak? Tutaj nie pozostawia się specjalnie dużo czasu tym, którzy mają te technologie projektować i wdrażać.
A więc rzeczywiście pandemia wyzwoliła pewne procesy.
Oj, tak.
Pewne przyspieszyła, pani prezes. Pewne wyzwoliła, ale i stworzyła swoje własne problemy, o którym mówimy. Tym problemem jest wykluczenie. A egzemplifikacją tego problemu, nie ukrywam, jest podpis kwalifikowany, który trzeba użyć, jak chce się zarejestrować w systemie e-pacjent. Nieprawdaż? Czy chciałby pan w tym części debaty coś dodać, panie profesorze?
Może tylko nawiążę do kilku tutaj już wypowiedzi, bardzo syntetycznie sposób wypowiedzianych. Nie chciałbym tego oczywiście specjalnie rozwijać. Myśląc o pandemii, generalnie rzecz biorąc, myślimy pejoratywnie. Nam się to już nie podoba, jesteśmy zmęczeni tą sytuacją. Ale chcę przypomnieć, że może niektórzy z nas pamiętają, że około 20 lat temu pan prezydent podpisał się elektronicznie i nazywało się wówczas, że od tego czasu liczba papierów, dokumentów, wszystkiego będzie właściwie zmniejszona, nic się nie wydarzy. I przez 20 lat liczba papierów wzrosła mniej więcej 8-krotnie i nic dalej się po tym podpisie nie wydarzyło. I ta pandemia spowodowała, że w ciągu kilku miesięcy wydarzyć się musiało bardzo dużo. I rzeczywiście to jest jakiś element pozytywny może tej niestety negatywnej sytuacji, która wygenerowała tę potrzebę. Oczywiście o tym odrzuceniu społecznym musimy mieć pełną świadomość, bo zaraz trzeba by sobie zadać pytanie, w takim razie co trzeba zrobić? W takim razie jest część osób, które odrzucają wszelkie zmiany technologiczne. Po prostu nie chcą tego, bo to jest dla nich trudność. Dotąd można było prosto zadzwonić do lekarza i pójść, a teraz nic to nic zową, trzeba się zapisywać w jakiś bardzo skomplikowany sposób. Starsze pokolenie jest skazane na swoje wnuki, żeby im pomogli w jakichś wydawałoby się najprostszych sprawach. Pozostaje pytanie, jak to społeczeństwo do tego przygotować, jak je w odpowiedni sposób kształcić. Ale myślę, że na ten temat to jeszcze będziemy mieli czas, żeby porozmawiać.
Panie prezesie, chciałby pan coś dodać?
Tak, ja bym chciał tylko powiedzieć, że na przykładzie jak dojadę, widać jak pandemia wpłynęła na życie mieszkańców miast, w tym także i Poznania. Oczywiście użytkowników transportu publicznego jest dużo mniej, ze względu na wszystkie obostrzenia, pracę zdalną i tak dalej. Natomiast i w związku z tym użytkowników jak dojadę jest dużo mniej. Natomiast wzrosła nam liczba kupujących bilety przez telefon. Także narzędzie do jakby smartfon, który użytkownik ma przy sobie, służy mu do w większym stopniu do kupowania biletów, co jest myślę takim jasnym sygnałem, że te technologie wkroczyły i mocno pandemia jakby spowodowała przyspieszenie.
Cóż, pani prezes, w tej chwili jest tak, że rozwój miasta zależy od umiejętności ściągnięcia inwestycji w dziedziny niematerialne. Kiedyś to produkcja maszyn decydowała o rozwoju miast. Łódź, przemysł włókienniczy. W tej chwili zupełnie inne przemysły o tym decydują. Pani ma dobrą wiedzę na ten temat. Pani zajmuje się dziedzinami, które sprzyjają innowacyjności. Czy Poznań ma szansę konkurować w tym obszarze o kapitały, o pieniądze? Czy te kapitały będą uciekać gdzie indziej, a nie będą przyciągane do Poznania? Poza tym druga kwestia, bardzo istotna, jak sądzę, też z socjologicznego punktu widzenia. Poznaniakom się zarzuca zbyt wielką konkretność. A tutaj trzeba mieć trochę takiego szału, takiego efektu wow. No to jest wyzwanie dzisiejszych czasów. To nie jest XIX-wieczny kapitalizm z budenbroków. Pani prezes.
Tak, tak. Myślę, że nawiązuje pan do tej straconej pozycji Poznania w stosunku do Wrocławia.
Sądzę, że i pan profesor coś powie na
to. Pamiętamy te czasy w latach 90. Poznań był drzwiami Zachodu. Tętniący, bardzo szybko się rozwijający, bardzo doceniany przez zachodnich inwestorów za to, że właśnie u nas było tak pozytywistycznie, było, można było się dogadać, można było zawierzyć, można było oczekiwać umówionego rezultatu. No dzisiaj mamy zupełnie faktycznie inną rzeczywistość. Poznań jest taki faktycznie pozytywistyczny, jest również hermetyczny, cały czas tą łatkę ma. Natomiast kilka rzeczy się przez te 20-30 lat również zmieniło w pewnym sensie ku korzyści Poznaniowi. Po pierwsze, z mojej perspektywy, czyli perspektywy inwestora, inwestującego w nowe technologie i w nowe rozwiązania, również w nowe modele biznesowe, Polska staje się powoli w tej części świata bardzo ciekawym, bardzo interesującym miejscem. Dlatego, że Polacy są cały czas pracowici, Polacy są cały czas głodni w stosunku do wielu innych narodów. Nam się jeszcze cały czas chce pracować, cały czas chce nam się zdobywać. Po drugie, Polacy są relatywnie dobrze wykształceni. W związku z czym wszystkie znaki na niebie i ziemi dla wielu firm myślących globalnie i dla wielu inwestorów myślących globalnie mówią, że Polska ma kapitał ludzki. I to jest bardzo ważne dla Poznania. I teraz powiem dlaczego. To jest oczywiście tylko moja optyka. Otóż Poznań do tej pory był takim, bym powiedziała, miejscem troszeczkę na boku w świecie inwestycji. Oczywiście Warszawa z natury rzeczy stała się sercem inwestycyjnym Polski. Kraków jest uznanym miejscem, jeśli chodzi o wdrażanie technologii wywodzących się przede wszystkim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Silnym ośrodkiem również stały się Katowice. Myślę, że to akurat jest pięta Achillesowa poznańskich uczelni, żeby wdrażać swoje rozwiązania do w środowisko komercyjne, czyli do przedsiębiorstw. Ale Poznań ma kilka, wydaje mi się, ciekawych przewag, które moim zdaniem mogły być skapitalizowane. I pierwszą z tych przewag są targi poznańskie. Mam taką hipotezę, oczywiście niesprawdzoną, ale chciałam się nią z Państwem podzielić, że targi ze swoją siecią tysięcy przedsiębiorstw. I proszę pamiętać, że to nie jest tylko, ta sieć tysięcy przedsiębiorstw, to nie jest tylko enigmatyczne nazwisko kogoś z jakiejś firmy. Tylko ta sieć, ona ma bardzo istotny wyraz polegający na tym, czy charakter polegający na tym, że ludzie pracujący na targach mają kontakt z określonymi, konkretnymi ludźmi w tysiącach firm w Polsce i za granicą. I to jest potencjał, który uważam, że że mógłby w niedalekiej przyszłości postawić Poznań w zupełnie innym świetle, jeśli chodzi o innowacje. Widzę w całym procesie innowowania taki jeden troszeczkę niedoceniany problem, a mianowicie problem skalowania rozwiązań. To znaczy my wyobrażamy sobie, że innowacja to jest tylko ten pomysł, to wymyślenie tego czegoś i to potem się samo toczy. Otóż nie, w większości przypadków, nawet jeśli zmonetyzujemy pierwszy raz swoje rozwiązanie, nawet jeśli je pierwszy raz skomercjalizujemy, to działanie na dużą skalę to jest to ogromne wyzwanie. Myślę, że pan może to doskonale potwierdzić. Dokładnie. Posiadanie partnera dla wielu polskich firm, młodych polskich firm innowacyjnych, zdobycie partnera do komercjalizacji lub partnera w postaci inwestora branżowego lub sama możliwość obtrzaskania się i rozmowy i kontaktu z kimś, kto działa w podobnej branży na dużą skalę, posiada bardzo specyficzny insight, ma wiedzę o drobnych rzeczach, które czynią w danym biznesie wielką różnicę, jest absolutnie nie do przecenienia. I wydaje mi się, że dla wielu firm, które są klientami targów, spotkanie z polskimi firmami innowacyjnymi, tymi mniejszymi, tymi, które starają się dopiero przebić, mogłoby być też interesującym spotkaniem. I chciałabym wrzucić taki, że tak powiem, pomysł na to, żeby spróbować tą wielką maszynę z tym ogromnym potencjałem, jakim są targi poznańskie, wykorzystać do integrowania całego środowiska innowacyjnego w Polsce, dlatego że takiej oferty nie ma absolutnie żadne miasto. Warszawa może się szczycić tym, że ma wielkie pieniądze, Kraków, że ma Uniwersytet Jagielloński i że ma wielu turystów, ale Poznań ma targi poznańskie i to jest jedyne miasto, które w tej części Europy, nie tylko kraju, ma taki potencjał. Jeśli do tego dołożymy te nasze pozytywistyczne cechy, po prostu sumiennej pracy, która w innowacjach, myślę, że tutaj mnie też panowie poprzecie, jest bardzo potrzebna. To wydaje mi się, że z prezydentem Jaśkowiakiem jakoś da się dorobić to wow i szał, którego może czasami w Poznaniu troszkę brakuje.
Panowie, co wy na to?
Właściwie można powiedzieć, że trzeba by pani prezes pogratulować, że taki fundusz stworzyła i że ten fundusz ewentualnie jest do wykorzystania przez tych, którzy mają genialne pomysły. A takich w Poznaniu mamy dużo.
Tak.
Mamy do czynienia z młodzieżą, które robią rzeczy, których właściwie nie chcę tutaj wymieniać i specjalnie chwalić potencjałem studentów Politechniki, ale jestem przekonany, że im jest potrzebne, no, do takiego dobrego startupu potrzebne są generalnie rzecz biorąc dwie rzeczy. Genialny pomysł najlepiej i pieniądze. Bo trzeba jakoś to rozpocząć. I rzeczywiście targi pewnie byłyby bardzo dobrym miejscem, żeby przynajmniej tych, którzy mają genialne pomysły, tam pokazać, a z drugiej strony, żeby posadzić ewentualnych inwestorów, którzy by rzeczywiście zechcieli zaryzykować, że ten czy ów pomysł jest rzeczywiście dobry. Mieliśmy w Polsce, jak wiemy, dużo dobrych pomysłów drobnych, które kończyły się nieraz tragicznie albo nijak. Ale liczymy na to, że kiedyś będą takie pomysły, które doprowadzą do zbudowania naprawdę wielkich rzeczy. No, ja nie chcę tutaj przypominać starych czasów pana Karpińskiego, który w 65 roku zrobił pierwszy minikomputer na świecie i właściwie w czasach, kiedy Elvro produkowano Odre 1204, czyli taki komputer, który mniej więcej nadawał się do podgrzewania pokoju, w którym stał. Nikt nie zaryzykował, żeby te 5000 osób pracujących w Elvro przełożyć na produkcję minikomputerów, które wówczas byłyby absolutnie wyprzedzały jeszcze czasy Gatesa. Także no, chciałoby się, żeby któryś z tych startupów mógł się kiedyś przerodzić w coś wielkiego, ale jestem pełen podziwu i zachwytu do pani prezes, że rzeczywiście zdecydowała się zbudować fundację, która jest w stanie wspierać. Bo to
ja dziękuję za te słowa, ale chciałabym jednak troszeczkę skorygować swoją rolę, bo chcę powiedzieć, że takich funduszy jak nasz w Polsce jest już bardzo dużo. Myśmy może byli na swój sposób pionierami, robiąc pierwszą znaczącą inwestycję ze środków prywatnych w 2012 roku, ale dzisiaj mamy naprawdę zupełnie inną sytuację. Te pieniądze są. I myślę, że pieniądz się znajdzie.
Ja znów bym się chciał powołać na badanie, które myślę, że mniej więcej 2 lata temu robiliśmy dla Urzędu Miasta Poznania. Tam chodziło o potencjał rozwojowy czy potencjał innowacyjny Poznania i jednym z takich zaskakujących wniosków tego badania był wniosek następujący. Ja zresztą z mieszanymi uczciami do niego podszedłem, że Poznań jest znakomitym miastem na początek, ale tylko na początek. I dlatego, że Poznań jest miastem, w którym te reguły konkurowania, rywalizacyjność jest mniejsza niż we Wrocławiu, o którym była tutaj mowa, nie wspominając o Warszawie. Tylko że chwilę później, jak już następuje ten moment początkowy, to decyzja dotyczy tego, czy jechać w prawo czy w lewo o 300 kilometrów. Czyli czy 300 kilometrów w stronę zachodu do Berlina, czy 300 kilometrów na wschód do Warszawy. I teraz to jest dość smutna jakby konstatacja, tak? Ale z drugiej strony ja sobie uświadamiając jakby ten wniosek, pomyślałem, że z tego można też uczynić pewną siłę. Że to niekoniecznie musi być tak, że my mamy być od biznesowych narodzin do biznesowej grobowej deski tą stolicą, tym centrum. Być może my musimy znaleźć dla siebie jakąś niszę, czy też jakieś miejsce w tym długim procesie i starać się tam być takim głównodowodzącym i liderem. I nie obrażałbym się wcale, że wyjdziemy tylko, brzydko mówiąc, na hodowcę, tak? Kogoś, kto w pewnym momencie z tego Poznania wyfrunie. Być może taka jest rola, jeżeli ona jest ze świadomością realizowana. Dlaczego nie w sumie?
Jeśli mogę się wtrącić, to chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Stan Nevada, nie wiem, czy państwo wiecie, postanowił też zaistnieć w jakiś sposób konkurencyjny do Doliny Krzemowej w środowisku nowych technologii.
Cleveland.
Tak, i oni postanowili, że będą się specjalizować w dronach poprzez zmianę przepisów dotyczących wykorzystywania dronów do testów. Czyli w rozwoju dronów Nevada stała się stanem, w którym można było operować dronami w sposób dużo bardziej swobodny niż normalnie jest to przepisami dozwolone. Nevada też postawiła na taką specyficzną specjalizację związaną z wykorzystaniem wody i z technologiami związanymi z wodą. Z oczywistych względów wynikających z naturalnych uwarunkowań Nevady. Myślę sobie, że szukanie takiej specjalizacji w Poznaniu byłoby bardzo ciekawym konceptem. Zresztą miasto, jako teraz miasto, patrząc na władzę miasta, mogłoby w tym obszarze też wiele zrobić. Miasto przecież może być promotorem technologii poprzez jej wykorzystywanie. Miasto mogłoby swoje duże problemy, albo istotne społecznie problemy, rozwiązywać w innowacyjny sposób. Albo z wykorzystaniem technologii, albo jeśli nie z wykorzystaniem technologii, to z wykorzystaniem innowacji społecznych. Przecież kto mówi, że na przykład bezrobocie, zwłaszcza bezrobocie długotrwałe, może być naprawiane tylko i wyłącznie przez zasiłki. A może miasto mogłoby wespół z partnerami wdrożyć program terapii dla bezrobotnych po to, żeby dosięgnąć problemów bezrobotnych z zupełnie innego kąta. Ja znam taki przykład z Izraela, właśnie, który z wykorzystaniem innowacji społecznej rozwiniętej przez grupę psychoterapeutów w jednym z izraelskich miast spowodował, że w przeciągu 2 lat na 200 uczestników tego programu, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, czy to było 70 czy 75%, ale mówimy o takich ilościach bezrobotnych, którzy przeszli psychoterapię. Oni po 2 latach zarabiali podwójną wartość minimalnej płacy w Izraelu. Więc to jest przykład udanej innowacji społecznej, która rozwiązała w innowacyjny sposób problem miasta. To też jest pole dla miasta do zaadresowania.
To zawsze. Pociągnijmy dwa wątki. Pan się został, że sparafrazuję, tak. Dokąd jechać, panie prezesie? Dokąd jechać?
Tak, no to ja odpowiadając jakby na pytanie, czy jak Poznań produkuje tych przedsiębiorców, czy wytwarza, no to w Poznaniu powstało kilka aplikacji, które osiągnęło sukces ogólnopolski dla takiego masowego użytkownika. Przykład, jak dojadę. Trójka Poznaniaków założyła firmę, z która z sukcesem się rozwija, ale jest też aplikacja Kupony, jest Janosik, jest aplikacja Legimi i to są wszystko poznańskie nasze aplikacje. Można tak powiedzieć, poznańskie aplikacje. Wywodzące się firmy pochodzące z Poznania, więc jakby tutaj ten potencjał i właśnie świetni też inżynierowie z Politechniki Poznańskiej, którzy tutaj stąd wychodzą, no daje nam potencjał do tego, żeby tutaj naprawdę takie firmy powstawały. Także...
Drugi wątek, który chcę pociągnąć, wynika trochę z pytania, które otrzymałem od osoby czatującej. Proszę państwa, przemysł samochodowy, kiedyś rozdrobniony, coraz bardziej globalizacja spowodowała, że ilu mamy graczy na tym rynku? Niewielu. Czy grozi nam monopol GAFY, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple? Czy my będziemy tylko poddostawcami usług dla tych wielkich graczy, tak jak jesteśmy poddostawcami dla Volkswagena? Czy jest miejsce na tę specyfikę, o której mówiła pani Dagmara Nikiel? Szanowni państwo, co na ten temat?
Jeśli można od razu tylko, bo chciałbym te dwa wątki wcześniejsze i to pytanie troszkę połączyć. Mianowicie, może nie byłoby to nieszczęśliwym przypadkiem, gdybyśmy mieli na rynku małych i średnich przedsiębiorstw takich poddostawców, bo tak budowany jest łańcuch wartości. Duży biznes pobudza lokalny biznes małych i średnich przedsiębiorców. I oczywiście, natomiast w przypadku technologii cyfrowych jest jeszcze tu jeden element dosyć niebezpieczny, że tutaj mówimy o modelu, który również łańcuch wartości buduje, ten biznesowy, ekonomiczny, buduje w świecie cyfrowym. I bardzo łatwo jest pozyskać pracodawcę czy pracownika w świecie cyfrowym w kontekście globalnym. To, czym mamy tutaj, z czym mamy do czynienia, to niebezpieczeństwo jest takie, że właściwie będziemy rynkiem pracy, jeżeli nie zadbamy o rozwój tych produktów. Właśnie tego, o czym pan prezes powiedział, że są narzędzia, są produkty, są wartości, aktywa, które w tym środowisku, w tym mieście są niejako legitymacją wiarygodności, że z tych kształcących uczelni czy z tych zespołów, które tutaj zaczynały, wyrasta coś trwałego. W szerszej perspektywie to gwarantuje również w pewnym sensie dużą niezależność, jeżeli chodzi o wpływ tych dużych dostawców technologicznych, a nawet bym powiedział, że w niektórych obszarach suwerenność, można powiedzieć, bezpieczeństwa kraju. Korzystanie z chmury czy z zasobów komputerowych, które są lokalnie versus te globalne, powoduje, że stajemy się niewolnikiem pewnych narzędzi, jeżeli otworzymy się na takie globalne, na takich globalnych dostawców. Tutaj jest bardzo silne, myślę, powiązanie z tym modelem, o którym dokładnie też myślimy, że Poznań może być tak jak klub poznański, jest kuźnią młodych kadr i to jest pewna specjalizacja, tak my też możemy być w określonym obszarze, dodając do pieniędzy i być może warunków jeszcze mentoring ludzi właśnie, którzy potrafią poprowadzić tych młodych innowatorów na tej pierwszej, powiedzmy, fazie rozwoju kariery zawodowej. Możemy być unikatowi w tym zakresie. I to powoduje, że tak naprawdę powstaje wtedy właśnie ta podaż innowacji, bo inni usłyszą, powiedzą, ja chcę z tymi ludźmi, z tymi młodymi też pracować, ja chcę tam zacząć karierę, ja chcę tam znaleźć do swojego portfolio elementy, które potem pobudzą mój dalszy rozwój zawodowy. I to jest tak naprawdę specjalność, która jest w pewnym sensie unikatowa, jeżeli chodzi o spojrzenie technologiczne, bo w przemyśle, w gospodarce do tej pory tak na to się nie patrzyło. Liczył się grunt, liczył się dobry, dobry rynek zbytu i rynek dostawców i globalna tania siła robocza. W technologii, jeżeli chce się osiągnąć element pozycji, o jakiej nam się marzy, musimy postawić troszkę poprzeczkę wyżej. Nie tylko w kontekście siły roboczej, siły pracy, ale też i narzędzi, które podniosą wiarygodność tego środowiska.
Jeżeli chodzi o tych globalnych gigantów, no to wiadomo, że z ich pieniędzmi, no to jakby nie mamy co konkurować. Tutaj nie wiadomo, jakie fundusze byśmy inwestycyjne zgromadzili. Więc no po prostu myślę, że tutaj też innowacja polega na tym, żeby no znaleźć jakąś niszę, w którą ci giganci nie będą zainteresowani wchodzić. Myślę, że to też jest taki klucz. No i będziemy się bronić. No myślę, że teraz Amazon wszedł do Polski, Allegro, zobaczymy, jak Allegro będzie się broniło, nie? I nasza klasa się nie broniła przed Facebookiem. No są takie przypadki, no więc...
Tak, bo rzeczywiście, czy po pierwsze znajdź niszę i atakuj tę niszę, to pani prezes ten element podkreśliła, wskazując na obszary związane z miastem. Tylko, że wtedy, jak tutaj mówi jeden z osób czytających, czy się na mnie zaczną wtrącać w to wszystko politycy i samorządowcy za bardzo i biznes prywatny na tym ucierpi. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w dzisiejszych czasach, bezpieczeństwo. Czasami bezpieczeństwo wymaga porzucenia zyskowności, bo te dwie rzeczy są wielokroć w sprzeczności. A teraz chciałbym takie hamowanie zademonstrować państwu i zwracam się do pana profesora Drozdowskiego. Panie profesorze, ja onegdaj spotkałem się z taką tezą i to mówię o profesorze ze Szwajcarii, czyli kraju bogatym, który mówił to na przykładzie swojego syna, który powiedział, ja jestem generacja, mówił o sobie, gdzie obowiązywała reguła wyścigu szczurów. Mhm. A mój syn jest generacja abnegatów. On już tego nie chce. Czy generacja abnegatów nie powstrzyma rozwoju technologii, panie profesorze?
Jest kilka pewnie łagodniejszych określeń niż abnegat na no, pewnego typu nową postawę wobec życia, wobec rzeczywistości. My to różnie nazywamy. Nie chcę teraz już jakby tego wątku ciągnąć, ale no, pytanie jest jasne. Czy sfera aspiracji, wartości nie zmieniła się tak bardzo, że ona niejako uniemożliwia innowacyjność. No myślę, że wiele można rzeczy o ludziach powiedzieć, ale nie to, że kiedykolwiek stracili ochotę do bycia innowacyjnymi. To tylko jest pytanie, na czym ta innowacyjność miałaby polegać. I tu bym był spokojny. Nie sądzę, że jesteśmy sytymi, rozleniwionymi dobrobytem, tłustymi zwierzęciami kanapowymi. Zresztą pani prezes też o tym mówiła. Nam się jeszcze chcieć. Inna rzecz z punktu widzenia tego Szwajcara, to dobrze o nas świadczy, tak? Ale to jest zupełnie jakby inna historia. Ja myślę, że z drugiej strony patrząc, my musimy też się jakoś pogodzić z tym, że coraz częściej pracodawcy, organizatorzy życia gospodarczego będą mieli do czynienia z trudnym partnerem w postaci pracownika, coraz trudniejszy, tak? On nie będzie chciał umierać za firmę, on będzie chciał zapomnieć o firmie o godzinie, jak nie 15, to 17, ale o 17 to już na pewno i to jest jego dobrym prawem, tak? To jest pewnego typu zmiana generacyjna, ale ja myślę, że ona nie powinna nas martwić, tylko ona powinna świadczyć o nas jak najlepiej, że myśmy przebrnęli przez jakiś etap, szumnie mówiąc, cywilizacyjnego rozwoju i nie jesteśmy już społeczeństwem, które ma do zaoferowania tylko swój czas i siłę rąk, tak? Czy taką prostą, uporną pracowitość. No, to jest bardzo dobrze.
Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Łodykowskiego. Kształcenie, kształcenie, kształcenie. Słyszałem, że firma, jedna z firm, nie będę wymieniał, ale z grupy GAFA uciekła do Wrocławia, bo tu nie było zbyt dużo informatyków. Jak to wygląda z punktu widzenia instytucji, którą pan w tej chwili przewodzi?
Tak, warto powiedzieć, że generalnie za każdym rozwojem technologii dzisiaj kryją się kompetencje.
Nikt sobie nie wyobraża miasta bez systemu transportowego, wielomodalnego systemu transportowego, żeby to życie było łatwiejsze. Za chwilę technologia będzie miała podobną funkcję, tak? To znaczy edukacja o zasadach ruchu, o zasadach poruszania się w takim środowisku złożonym będzie tak samo jak wtedy, kiedy uczono nas jako dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i po przechodzenia przez ulicę, będzie tak samo odnosiła się do technologii. Tak? A z drugiej strony nikt sobie nie wyobraża teraz tezy, że skoro ja muszę się dostać dzisiaj z Piątkowa na Rataje, to ktoś mi wybuduje indywidualnie drogę transportową. Muszę korzystać z pewnych rozwiązań systemowych. Takim samym ograniczeniom podlegają rozwiązania informatyczne. No nie wszystko da się skroić na potrzebę, mówiąc kolokwialnie, indywidualną, ale trzeba też mieć świadomość, że jak mamy pewną wizję i panujemy, jeszcze raz wrócę do tego, nad tą naturą technologiczną, to możemy pewne rzeczy dostosować do naszej specyfiki. I tu myślę, że to też w kontekście chociażby aplikacji Jak Dojadę widać, że te rozwiązania, posiadając je, można w pewnym sensie uwolnić się od takiego trochę niewolnictwa technologicznego dostawców globalnych.
Ja bym chciała jeszcze właśnie tego wątku edukacyjnego dodać dwie kwestie. W ogóle po pierwsze chciałam powiedzieć, że fantastyczny pomysł a propos stawiania na naukę, rzetelną naukę informatyki i znalezienie sposobu i przełamanie tego problemu z nauką, z takim obtrzaskaniem się z informatyką na wczesnych etapach nauki. Myślę, że to mogłoby mieć ogromny wpływ na rozwój młodych ludzi w Poznaniu. Natomiast chciałabym dodać takie dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że proszę pamiętać, że w obrębie technologii, oprócz informatyki, która faktycznie dzisiaj ma ogromny wpływ na wszystkie warstwy naszego życia, mamy też inne dziedziny, w których Poznań może innowować. Mamy biologię, mamy biotechnologię, mamy chemię, mamy rozwój leków. Mamy również na Politechnice spory potencjał w innych obszarach technicznych, inżynieryjnych, który jest również bardzo, bardzo wartościowy. I tak chciałam po prostu dodać do tego, że Poznań również tutaj może się odnaleźć i nie zapominajmy o tych obszarach, bo to oznacza, że również tych przedmiotów powinniśmy uczyć w taki sposób, żeby wiedza z biologii, z socjologii, z historii, z chemii była aplikowalna.
A tak.
Czyli żeby ona nie była tylko pewnym zasobem danych, które wkujemy, ale była faktycznie aplikowalna. I tutaj muszę się podzielić taką refleksją, że jak spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą do nas starać się o pieniądze, to oni wszyscy mają taką jedną cechę, zwłaszcza ci, którzy się wyróżniają, a mianowicie oni potrafią się nie zgadzać z nami konstruktywnie. Wydaje mi się jednocześnie, że cały nasz system edukacji jednak stawia na pierwszym miejscu dyscyplinę, posłuszeństwo i porządek.
Konformizuje.
Tak. I to się ma nijak do postawy, jaką my potrzebujemy u przedsiębiorców i u ludzi, którzy mają nam wynajdywać nowe rozwiązania, którzy mają myśleć konstruktywnie, szukać rozwiązań na nieoczywistych rozwiązań na trudne problemy. I tu trzeba sobie zadać pytanie, w jaki sposób w takim mieście jak Poznań możemy oddziaływać na system edukacji i co w ogóle możemy zrobić, żeby ten paradygmat trochę zmienić, żeby obok posłuszeństwa, dyscypliny i porządku kształtować tą umiejętność konstruktywnego niezgadzania się. Co możemy zrobić, żeby dać nauczycielom też poczucie bezpieczeństwa i komfortu w tym, żeby takie postawy mogli kształtować. Wydaje mi się, ja oczywiście nie jestem specjalistą od edukacji, że ci nauczyciele dzisiaj takiego komfortu nie mają. Po pierwsze, za mało zarabiają, po drugie, są bardziej rozliczani z rezultatów w postaci tych miarodajnych efektów, tych prostych do zmierzenia efektów, jakim są wyniki na testach, wyniki na sprawdzianach. To jest ogromne pole i wydaje mi się, że to jest każda inwestycja w tym obszarze będzie dla nas wspaniale procentować. I będzie też dużym argumentem i silnym argumentem dla ludzi, żeby tutaj zostawać. Będą chcieli po prostu, żeby ich dzieci się tutaj uczyły. A każdy z nas, myślę, z moich rówieśników, którzy mają dzieci w liceach, chciałby, żeby nasze dzieci mogły chodzić do takich szkół, w których dyskusja i niezgadzanie się jest wartością.
Uderzyła pani bardzo istotny moment, pani prezes, ponieważ to pan jako socjolog zna tę tezę, że dzisiejsza kultura opiera się na kontestacji. Obawiam się, że takie rozumienie kultury nie dotarło na poziom edukacji podstawowej czy średniej. Tam ciągle jest ta kultura repetytorium, a nie kontestacji. Ale żeby być innowatorem, trzeba wszystko wątpić.
To prawda, wszystko prawda. Coś tak pozornie błahego, jak prawo do błędu. Tak. To jest rzecz właściwie fundamentalna z punktu widzenia tego, o czym tutaj mówimy. No ale jak pogodzić prawo do błędu z jakimś dyscyplinującym sznytem, mówiąc po poznańsku, całego tego systemu. To jest faktycznie wyzwanie, ale ja tylko może uspokajająco powiem, że to jest wyzwanie, którego i pedagodzy, i socjolodzy są, i psycholodzy są świadomi. Natomiast
nauczyciele są świadomi,
którą my dostrzeżemy, wymaga dwóch rzeczy. Czasu i pieniędzy. Kropka.
Ja chciałem dodać, że rozmawiamy o systemach edukacji, a jakby poziom wynagrodzeń nauczycieli jest nie niski, tylko tragicznie niski. Tak. I po prostu tych nauczycieli niedługo, nie wiem, no tak jak rozmawiamy o tym, że mamy teraz nowe pokolenie, które nie poświęca się dla firmy, czyli dla, powiedzmy, dla szkoły, dla samoedukacji, nie będą się ci ludzie poświęcać, no to po prostu nie będziemy mieli dobrej kadry, która potem może kształcić kolejne dobre kadry.
No niestety to jest troszeczkę... Ja bardzo bym też chciał, żebyśmy zachowali szacunek do nauczycieli, tak? Bo oni robią, co mogą i często są w takich kleszczach i biurokracji, i systemu, że naprawdę zasługują na współczucie, ale tylko jeśli można krótką historię z mojej dydaktyki z nauczycielami opowiem, która bardzo jest ilustrująca chyba dobrze to, o czym mówimy. Opowiadałem polskim nauczycielom, którzy aspirowali do tego, by być szefami szkół, i byli na jakichś studiach podyplomowych o dylematach szkoły amerykańskiej. Jednym z nich jest to, że dzieci w szkołach publicznych na południu Stanów Zjednoczonych zaczynają mówić językiem angielskim, który jest mocno przesycony hiszpańszczyzną. No i pytam się, co należałoby zrobić. Wszyscy odpowiedzieli, że należy egzekwować język literacki. A ja opowiedziałem, co Amerykanie zrobili. Wysłali nauczycieli na lekcje tegoż języka, żeby się nauczyli tego slangu. I to jest ta różnica.
No tak, to jest czasami
dość smutna.
Tak, że potrzeba jest, może wśród innowatorów, nie powiedziałbym, że jest większość tych, którzy kontestują czy wątpią, tylko wśród innowatorów, prawdziwych innowatorów potrzebnych są wizjonerzy. Potrzebni są wizjonerzy. Potrzebni są ludzie, którzy popatrzą poza bariery i troszeczkę potrafią skruszyć fragmenty. I ja wierzę i wiem na pewno, że w środowisku edukacji nauczycieli takich wizjonerów nie brakuje. Tak? Tylko zamknięci w swoich obszarach relacji z uczniami kształtą na pewno wyśmienite pokolenie ludzi młodych, tylko nie ma teraz tego przełożenia społecznego. I tu znów wydaje mi się, że w kontekście tego, że mówimy o technologiach cyfrowych, że mówimy o budowaniu społeczności czy relacji, które poza fizycznym kontaktem mają też swój wymiar cyfrowy, uwolni się ten potencjał. Tymi samymi metodami, których szukamy w potencjale biznesowym czy gospodarczym, tylko potrzeba na to czasu i dojrzałości tych narzędzi. Jeśli się tak nie stanie, no to znaczy, że gdzieś zmarnowaliśmy ten moment, w którym można było te rozwiązania wynieść do tej fazy skalowania, tak jak wynosicie Państwo te startupy. Tylko trzeba dać tych mentorów, tak? Dać ten system przeskalowania tych rozwiązań. Poznań zawsze, i to znów wrócę do tej tezy, że byliśmy w kontekście regionu czy miasta w tej fazie takiej zwykle eksperymentalnej, również jeżeli chodzi o nowe technologie. No, nabory do szkół, elektroniczne nabory do szkół urodziły się w Poznaniu, tak? W 2003 roku pierwszy komputerowy nabór do liceów. Nauczyciele mogli pojechać na wakacje, dyrektorzy szkół mogli pojechać na wakacje wówczas, bo po prostu nie siedzieli całymi miesiącami i nie układali tych list. Ale oczywiście wtedy też było dużo wątpliwości, bo komentarze w prasie czy nagłówki były: komputery wybiorą szkoły dla naszych dzieci. Tak? No to zawsze jest taki element w jakimś kontekście dyskusyjny, ale jak ktoś ma wizję i gdzieś jest ten przełomowy moment, a wówczas no, dosyć dobry, myślę, grunt tu Poznańskiego Wydziału Oświaty i wizja tego, że można ten system, który był no, niekorzystny, bo po prostu nigdy i nikt nie był pewien, do jakiego liceum się dostanie, obejść w takim znaczeniu, że jest pewien warunek, wystarczy dodać 3 szkoły na listę i już można komputer zaprząc do tego, żeby listę domknąć w ciągu kilkunastu minut. Tak? I to pokazuje, że można w pewnym sensie wejść na taki poziom, o jakim mówiliśmy, eksperymentalnego środowiska, również moim zdaniem w obszarze kultury, w obszarze sztuki, w obszarze każdego fragmentu naszego życia, co wracając do kwestii, jak miasto zmienia się w obszarze technologii, da również ciekawe i przyjazne warunki do tego, żeby się żyło w tym mieście dobrze, bo może to też jest rozwiązanie na karierę takich innowatorów, że oni nie muszą, tak jak my, osiadać w jednej instytucji, w jednych murach przedsiębiorcy. Może to też jest pewien niepokój innowatora, żeby on był w stanie, żyjąc w tym samym mieście, budować swój rozwój poprzez kilka innych czy kilka różnych obszarów, gdzie się zaangażuje. Raz to będzie innowacja w edukacji, raz to będzie innowacja w obszarze zdrowiu, a innym razem pomoże hodowcom koni monitorować ich zwierzęta w stajniach, tak?
Pani prezes.
Panie dyrektorze, bo pan powiedział, wspomniał pan bardzo ciekawy przykład wprowadzenia właśnie rekrutacji elektronicznej do szkół w Poznaniu. I to jest taki fajny przykład rozwiązania innowacyjnego. Nie z kosmosu. To jest przykład zwykłego wykorzystania technologii, nie jakoś nadzwyczajnie innowacyjnej, technologii do rozwiązania zwykłego problemu. I my mamy takich obszarów w mieście, dziesiątki, a może i setki, a może jakby się postarać, to i tysiące. Ja bym bardzo zachęcała miasto do tego, żeby to robić systemowo. Żeby szukać w tym mieście partnerów do rozwiązywania takich zwykłych problemów z wykorzystaniem technologii. Nie przez wielkie C albo przez wielkie I jako wielka innowacja, tylko po prostu wykorzystujmy technologię, wykorzystujmy innowacyjne rozwiązania do rozwiązywania naszych problemów. Tak zwyczajnie.
Panie prezesie,
bo wiedzy już mamy wystarczająco dużo.
Zwracam się do pana prezesa Burka. Najpierw jest pomysł, czyli ta owa innowacja. Potem trzeba znaleźć pieniądze, żeby to uruchomić. I co? Potem osiąść na laurach? Czy tak jak mówi bohaterka po drugiej stronie lustra, trzeba biec bardzo szybko, żeby stać w miejscu?
Właśnie, to drugie. Ciężko pracować. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, że właśnie założenie startupu to jest tak, pomysł, wizja, pieniądze oczywiście, ale potem to jest naprawdę ciężka praca, no taka codzienna charówka, żeby osiągnąć ten sukces.
Czyli nie tylko poszerzanie grona odbiorców, ale ciągłe doskonalenie tej aplikacji, tak rozumiem?
Tak, ciągły rozwój. No, przykład mojej firmy. Cały czas zwiększamy zatrudnienie i głównie jesteśmy taką firmą mocno technologiczną. Większość naszego zespołu to są właśnie deweloperzy, programiści, osoby, które pracują nad rozwojem produktu. No bo cały czas są perspektywy rozwoju. Tak jakbyśmy nie rozwijali się, to byśmy zaczęli się cofać, więc nawet nie stalibyśmy w miejscu. I tutaj przykład takiego wykorzystania technologii, też właśnie nie robienia wielkich rzeczy, ale małe zmiany, które są możliwe, ponieważ przykład w Poznaniu istnieje taryfa przystankowa. Przykład to jest. Czyli użytkownik, używając karty PEKA, płaci za faktyczną ilość przystanków, którą przejedzie. Tak. Oczywiście, jeżeli nie zapomni odbić karty przy wyjściu, no jeżeli to zapomni, no to wtedy no niestety musi zapłacić do końca danego kursu. No i teraz wzrost udziału aplikacji mobilnych do sprzedaży biletów. Myślę, że jest dobrym przyczynkiem do tego, żeby właśnie też tą taryfę przystankową umożliwić na przykład w aplikacjach mobilnych. Czyli wprowadzić taką mini innowacje, dać użytkownikom, którzy w telefonach, w swoich telefonach, jeżeli chcą w ten sposób kupować bilety, no nie musieli płacić za bilety właśnie określone czasowo i przykładowo wtedy jest to nie... płacą za przystanki, których teoretycznie no nie przejeżdżają, prawda? Więc ta taryfa przystankowa jest pewną innowacją, jest korzystna, więc jakby też dać to właśnie w telefonach komórkowych, żeby użytkownicy płacili za faktyczną liczbę przejeżdżanych przystanków. I co więcej, telefony, właśnie przykład aplikacji Jak Dojadę, gdzie my użytkownik planuje sobie najpierw tą podróż, czyli my dokładnie wiemy, jaką tą podróż on będzie realizował. I można by kolejny krok zrobić i wykorzystać technologię, na przykład beaconową, do tego, żeby użytkownik właściwie był kasowany za... Wchodzi do tramwaju, jest check-in, wychodzi z tramwaju, jest check-out i on właściwie telefonu nie musi z kieszeni wyciągać.
No, bardzo futurystycznie to brzmi, ale faktycznie małe innowacje czynią wielkim miasto, w którym te innowacje powstają, bo wynalazki na miarę Einsteina nie zdarzają się tak szybko, a zresztą to trzeba mieć dużo pieniędzy. Szanowni Państwo, czy stać nasze miasto na takie innowacje, drobne innowacje? Czy Panie Profesorze, zwracam się do Pana Profesora Socjologii, czy innowacja w stylu informacja na przystanku tramwajowym, kiedy odjeżdża tramwaj, jest taka istotna, czy lepiej to, co mówi Pan Prezes, jak dojadę?
Rozmawialiśmy o tym, ale to może to jest dobry przykład, może zły, ja do tego wrócę, ale jeżeli... mam mówić jako socjolog, a inaczej nie chcę i nie umiem, to zwróciłbym jednak uwagę na to, że jednym z zagrożeń dla technologii, wszelkich, ale zwłaszcza pewnie nowych, jest taka sytuacja, w której one przez stronę społeczną są traktowane jako coś na wyrost. Jako coś, co albo jest przedwczesne, można sobie taką sytuację wyobrazić przecież, albo, co się zdarza częściej, co może nie jest przedwczesne, co jest funkcjonalne, co ma swoje niezaprzeczalne zalety, ale nie wpisuje się w naszą hierarchię potrzeb i spraw do załatwienia. Tak? I tutaj jest pies pogrzebany. I rzeczywiście, być może to jest dobry, być może to jest zły przykład, ale ja, mówiąc o tym studentom, posługuję się przykładem tego systemu informacji przystankowej. Tramwaj, numer tam przyjedzie za 3 minuty, a numer inny za 7. To jest fantastyczny pomysł. To jest bardzo zaawansowana prawdopodobnie technologia. To jest złożony logistycznie system. Ale ja się zastanawiam, czy mnie, jako Rafałowi Drozdowskiemu, nie wystarczyłaby taka sytuacja, że ja wiem skąd inąd, z doświadczenia, że tramwaje w Poznaniu się pirazy drzwi są niepunktualne 2-3 minuty w te i we w te. No i ja się z tym godzę, a te pieniądze są przeznaczone na coś innego. Nie wiem, ile za to można szkół zbudować czy przedszkoli, tak? Ale myślę, że takie myślenie jest uprawnione. I co więcej, ono jakby uczula nas na te sytuacje, gdy nawet w dobrej wierze działając, jesteśmy w stanie no właściwie nawet być źródłem jakichś konfliktów, tak? jakichś nieporozumień. A jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się w kontekście miejskich inwestycji jest istotna, to jest takie zagrożenie, taka sytuacja, którą socjologowie dość malowniczo nazywają pułapką białych słoni. Chodzi tutaj o niezwykle kosztowne w eksploatacji rozwiązania, które faktycznie są atrakcyjne politycznie. One pokazują, że władza jest nowoczesna, otwarta, sprawcza. No ale później to już są tylko kłopoty.
Więc się robi mamutem.
Największym jakby beneficjantem tutaj są ci, którzy żyją dzięki kosztom stałym takich białych słoni. No i teraz oczywiście pewnie każdy z nas uśmiecha się w duchu i przypomina sobie, odgrzebuje w pamięci ileś tam takich białych słoni, które...
Misiów.
Tak, ale... które nam się przytrafiły.
Na sekundę wracając do tego pytania, można?
Tak, tak.
To pytanie było dosyć głębokie. Czy Poznań na to stać? I ja bym chciał tylko do jednego wątku nawiązać, który tutaj poruszałem, dotyczącego edukacji. Mówiąc o edukacji takiej powszechnej, no, przygotowania do społeczeństwa cyfrowego. Mówiliśmy o dzieciach, mówiliśmy o młodzieży, troszkę o studentach. A teraz by trzeba powiedzieć o decydentach. Bo czy Poznań na to stać, no to trzeba wiedzieć, że decydenci zadecydują, że tak. I chcą na to położyć pieniądze. I zamiast robić inne rzeczy, może i potrzebne, trudno mi to oceniać i nie chcę tego oceniać, to oni sami się przekonają i sami dojdą do wniosku lub też zechcą się douczyć, żeby być świadomym, że takie czy inne rozwiązanie jest naprawdę potrzebne i oni chcą je zrealizować. To jest ta najwyższa część edukacji, bo to jest ta edukacja, która jest niezbędna. No, często zdajemy sobie sprawę, że decydenci nie są świadomi tego, jakie mogą być konsekwencje i jakie chcą osiągnąć cele. Jeśli cele są krótkowzroczne i wyłącznie o charakterze politycznym, no to w zasadzie szkoda tutaj naszego czasu, bym powiedział. Jeśli zaś chcą zrobić coś dobrego dla społeczności, to tak. Trzeba poszukać te 100 różnych drobnych przykładów i zaproponować różnym osobom, że proszę, opracujcie to, na to muszą się znaleźć dla nas pieniądze, bo to rozwiąże nasze problemy.
Przyznaję się, że sporo pytań dotyczy właśnie tego wątku edukacyjnego. To by musiało dotknąć dosyć istotnie naszych słuchaczy. Pytanie, a czy nie jest warto...
Czy mogłabym jeszcze jedną rzecz?
Tak, proszę bardzo, pani prezes.
Bo ja myślę, że warto byłoby jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, która trochę łączy, co obaj panowie profesorowie powiedzieli. I innowacja, czy proces rozwoju produktu adresuje obie kwestie, które zostały przez panów poruszone. A mianowicie w rozwoju każdego innowacyjnego produktu bardzo ważne jest, żeby po pierwsze on rozwiązywał problem, a po drugie, żeby ludzie byli gotowi za niego zapłacić albo żeby ktoś był gotów za niego zapłacić. Innymi słowy, jeśli patrzeć na innowacje z punktu widzenia miasta i budżetu miasta, to można sobie zadać takie pytania albo podejść do sprawy w ten sposób. Weźmy na warsztat 2-3 istotne problemy, których rozwiązywanie w tradycyjny sposób miasto i tak dużo kosztuje, ale jest to ewidentny problem. I tu już mamy, tu możemy sobie zadać pytanie, czy przypadkowo wykorzystując technologię, nie jesteśmy w stanie zrobić tego efektywniej, lepiej i taniej.
Tylko to jest problem taki, że pani prezes się posługuje tym, co my nazywamy racjonalnością ekonomiczną albo rynkową. Ale to nie jest jedyna racjonalność. Jeszcze jest na przykład racjonalność biurokratyczna i jeszcze jest racjonalność polityczna. I bywa, że te trzy racjonalności mają się do siebie nijak. I wówczas oczywiście możemy tylko wyrazić swoją bezradność.
Pytanie. A czy nie jest warto zaangażować przedstawicieli firm, lokalnych przedsiębiorstw technologicznych, zachęcać do realizacji bezpłatnych bądź finansowanych przez miasto warsztatów dla nauczycieli z kompetencji, które są pożądane?
Odpowiedź może być krótka. Warto. Oczywiście.
Myślę, że tylko problem,
tutaj dochodzimy do tego momentu, że ta świadomość cyfrowa musi dotyczyć decydentów. Bo my sobie możemy różne rzeczy opowiedzieć, ale w końcu to nie my będziemy desygnowali jakieś środki na to, żeby rozwiązać jeden czy drugi problem. Między innymi ten, tutaj przed chwilą pani prezes mówiła o wybraniu dwóch, trzech problemów, a niechby to był taki właśnie. Jaki.
To jest dobre, to jest temat między innymi na radę, której pan przewodniczy, panie profesorze.
To już tam robimy takie rzeczy, próbujemy to robić.
Też wydaje mi się, że jeśli można, to też nie mogę się jak gdyby przekonać do takiego myślenia, że tak jak w przypadku edukacji, ten model starszy czy dotychczasowy przekazu jednostronnego jest tu modelem kluczowym, tak samo w przypadku decydentów ten sterowany decyzyjnie model jest najlepszy. Bo może tak jak mówimy o edukacji, że trzeba wyzwolić ten potencjał i odwrócić schemat, tak samo trzeba odwrócić schemat decydentów. I być może myślimy o systemie, o którym miasto, w tym sensie urzędu, odgrywa rolę służebną względem tych innowatorów, którzy wnoszą ten potencjał, a decydenci potrafią go zagospodarować w miejsce określenia, w którą stronę rozwijać i określać kierunki.
Jako przedstawiciel firmy technologicznej, no to powiem, że jest przykładowo u nas mamy tyle pracy, że nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek poświęcił czas, żeby kogokolwiek edukować. Czas jest niestety specjalistów szalenie drogi, tak jak tutaj ceny absolwentów po kilku latach studiów tutaj pan profesor podał. No i więc nie wiem, jakby to miało zostać skonstruowane. Na szybko nie wyobrażam sobie takiego rozwiązania. Żeby ktoś z firmy był dedykowany do robienia warsztatów i edukowania.
Może jest tak, że jak dojadę, musiałoby być powołane do rozwiązania problemu bardziej związanego z waszym core biznesem, a problemy edukacji może powinni
inni robić.
Rozwiązywać inni.
No ale wyobrażam sobie, że firmy technologiczne no wszystkie mają ten sam problem, że właśnie wszyscy są no, na maksa obłożeni zadaniami i po prostu nie mają...
Jeszcze jedno pytanie na sam koniec, proszę państwa, ponieważ zaczęliśmy od pandemii. Na pandemii skończmy. Czy przypadkiem wiele rozwiązań technologicznych nie umrze śmiercią naturalną wraz ze śmiercią pandemii?
Nie.
Nie.
Nie, uważam, że nie, tylko no jakby, tak jak mówiliśmy, pandemia przyspieszyła pewne rzeczy, które i tak by weszły i to będzie teraz po prostu, będzie jeszcze to będzie przyspieszać. Zmiany technologiczne jeszcze będą przyspieszać, już pomimo, czy pandemia będzie, czy nie.
A poza programami, za pomocą których będziemy zamawiali jedzenie, to jednak z przyjemnością pójdziemy do restauracji, szanowni państwo. I chyba to ten element nas wszystkich łączy tutaj, jak tu siedzimy.
Ale może będziemy jakoś zamawiać to zdalnie. W sensie nie będziemy rozmawiać z kelnerem, żeby ograniczyć kontakt.
Przykład.
Czy ktoś jeszcze chciałby z państwa...
Pojawiają się już takie wypowiedzi, badania, artykuły, które są dość przewrotne, bo szukają pozytywów pandemii. I ja myślę, że takim pozytywem jest to, że pandemia, użyję teraz brzydkiego słowa, ale trudno, pomaga nam, czy pomoże nam zoptymalizować, to było to brzydkie słowo, pewne procesy. I teraz bardzo dobrym przykładem jest edukacja. Pandemia pokazała, że nie wszystkie zajęcia muszą być realizowane w formie face to face, tak? Że to zdalne nauczanie albo zdalne spotykanie się, gdzie niekiedy ludzie się zjeżdżają z różnych stron, jest sensowne. Tak? I myślę, że niektóre rozwiązania, które pojawiły się w pandemii, zostaną. My je pewnie jakoś nawet docenimy za chwilę, bo one rzeczywiście są optymalne.
Zgadzam się, panie profesorze.
Tyle,
mogę z własnego doświadczenia podać rady nadzorcze, rady rozwojowe.
To jest bardzo dobry przykład.
Online, tylko trzeba zmienić przepisy, które pozwalają również online wybierać nowych członków zarządu, a nie osobiście.
To się da zrobić pewnie, prędzej czy później.
Pytanie też, czy debaty można odbywać online, czy jednak nie było nam przyjemniej spotkać się wspólnie i porozmawiać chociaż przez szybę, ale w takim trybie. No,
stąd bez przerwy proszę, patrzę na państwa, ale ponieważ koniec, to zwrócę się do naszych słuchaczy. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu za udział w debacie. I jak zwykle, bo taki zwyczaj już od poprzedniej debaty panuje, to co się dzisiaj mówiło będzie opublikowane i udostępnione tym osobom, które w mieście decydują o wielu sprawach. Dziękuję państwu.
Dziękuję.
Dziękujemy.